Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że wśród osób, które słuchają, nie ma durniów, idiotów, półgłówków, którzy dla których określenie teorie spiskowe jest ich określeniem. Albowiem, jeśli ktoś używa pojęcia lub przychyla swojego ucha do słuchania pojęcia typu teorie spiskowe, moim zdaniem zasługuje na to, na śmietnik. A dlaczego ja o tym mówię? Ano, teraz będę mówił o sprawie uniwersalnej w pewnym sensie. Znaczy nie w pewnym sensie, tylko uniwersalnej. Przeczytam Państwu na początek tekst, wypowiedź człowieka Żyda. To jest bardzo istotne. Bogatego Żyda. Bardzo bogatego Żyda. A Żyda, który mówi o swojej ukochanej Ukrainie. Tak, możecie Państwo sobie wyobrazić, że na Ukrainie, zresztą w Dniepropetrowsku, to wiemy o tym doskonale, to jest miasto żydowskie praktycznie, hasydów. A na Ukrainie również bywają Żydzi, którzy są również Ukraińcami, którzy są oczywiście sercem z Izraelem, ale ta druga część serca jest ukraińska. Podobnie, jak sądzę, może w mniejszym stopniu, ale jednak mam nadzieję, że istnieje jakaś grupka, niewielka grupka Żydów w Polsce, Polski, którzy uważają dokładnie tak samo, że wprawdzie dla nich Izrael jest najważniejszy, ale jednak Polska jest dla nich bardzo ważna i potrafią być patriotami polskimi. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale myślę, że tak. No. Skoro ja jestem nacjonalistą chińskim i polskim, to znaczy, że można być również nacjonalistą żydowskim i polskim. Myślę, że to jest możliwe. Ale to nie w tym rzecz. Otóż ten człowiek, który wypowiedział to zdanie, te zdania, które za chwilę Państwu zacytuję, jest jednym z najbogatszych Żydów, Ukraińców i polityków w dodatku ukraińskich. I proszę posłuchać, co on mówi, ponieważ to, co on mówi, jest dokładnie, znaczy to, o czym on mówi, można odnieść do Polski i niestety, a w przyszłości, gdyby się udało łajdactwu światowemu dobrać do Chin, będzie dotyczyło Polski, chociaż już podejrzewam, że zaczyna być również po części aktualne w Chinach. Posłuchajcie Państwo za tym, co ten człowiek mówi. Słuchajcie uważnie. Kiedyś nie wierzyłem w spiski, ale teraz mam wiele pytań. Kiedy opowiadają nam, że najważniejsza decyzja w ostatnim czasie dotycząca Ukrainy to ustawa pozwalająca rozczłonkować Ukraińców na organy, kiedy Europejski Sąd mówi, że zakaz sprzedaży ziemi to ograniczenie praw człowieka, to nie wydaje się wam, że coś jest nie tak? Nigdy nie miałem manii na punkcie teorii spiskowych, ale mam wrażenie, jakby istniał uzgodniony z naszą planą, z naszą władzą ukraińską, plan, w cudzysłowie, wyzwolenia Ukrainy, po którym w kraju pozostanie 10 milionów ludzi, ziemia zostanie sprzedana, a tu dla Europy rozkwitać będzie wszędzie agrokultura. Przy czym, zgodnie z tym planem, powinniśmy pozostać niewykształceni. Przecież temu służy tak zwana reforma edukacji. To wszystko nie dzieje się z głupoty. O nie! To dokładnie przemyślana zbrodnia. Nie mogę uwierzyć, że reforma emerytalna, reforma sądownictwa, reforma służby zdrowia, reforma edukacji to przypadki. Łatwiej mi uwierzyć, że w ten sposób próbuje się celowo zniszczyć Ukrainę. Akurat tutaj on mówi o łajdactwach, które się dzieją na Ukrainie, natomiast nie, w żadnym przypadku nie odnosiłbym tego do tych tak zwanych reform w Polsce, bo one istotnie zmierzają we właściwym kierunku. Ale tutaj chodzi mi o to, że to, co się działo przed PiS-em z Polską, szło właśnie w tym kierunku. Te wszystkie niby reformy, zmierzały do tego, żeby zniszczyć Ukrainę. Celowo, znaczy, celowo zniszczyć Polskę. Tak, celowo zniszczyć Ukrainę. A i teraz posłuchajcie Państwo. Zdaniem, bo to mowa o niejakim Rabinowiczu. Zaraz do niego przejdę. Co on mówi? Że co stało się z Ukrainą w czasie ostatniego ćwierćwiecza? Państwo niczego nie produkuje. Państwo nie ma planu rozwoju. W państwie zrujnowana jest cała gospodarka. Po upadku Związku Sowieckiego, według wszystkich ocen światowych ekonomistów, najsilniejszą pozycję startową miała Ukraina. Powiedzcie mi, proszę, jak to się stało, że w ciągu 26 lat rozwoju, w cudzysłowie, znaleźliśmy się na ostatnim miejscu? Przegoniła nas Mołdawia, z której żeśmy się wyśmiewali. Przegoniła nas Białoruś, o której mówiliśmy, że interesują tylko pak kartofle. Przegoniły nas wszystkie państwa na obszarze postsowieckim. Jak do tego doszło? Czy mamy najgorszą ziemię, najgorszych ludzi? To oczywiście retoryczne pytanie. Zdaniem Rabinowicza, powtarzam jeszcze raz, jednego z najbogatszych Żydów w Europie, degradacja Ukrainy to rezultat wcielania w życie przemyślanego planu, którego rozgałęzienia sięgają daleko poza granicę kraju. Granice tego kraju. Proszę Państwa, wracam znowu do tych teorii spiskowych, o których on mówi. Gdy można więc mówić o teoriach spiskowych, gdy mowa o teoriach spiskowych, zawsze można zacytować jednego z najbogatszych Żydów Europy Wschodniej. Europy Wschodniej. I teraz, proszę Państwa, to, że on mówi, mówiąc o Ukrainie, mówi o Polsce, to jest dla mnie oczywiste. Ja myślę, że i dla Państwa to jest też oczywiste. Teraz pytanie tylko jest moje. Ja będę teraz głośno myślał. Czy to dotyczy w jakiś sposób Chin? Tak. Moim zdaniem tak. A można powiedzieć, że Pilk zwariował na punkcie tej swojej miłości do Chin, bo on wszędzie widzi zagrożenia. Proszę Państwa, jeśli się ich nie widzi, to się powinno wylądować na śmietniku. Jeśli się je widzi, a w dodatku można to potwierdzić, to zaczyna człowiek się bać. Otóż ja nie będę już mówił o Polsce, bo to już jakby i Ukrainie, bo to jest sprawa dla mnie oczywista. Pytanie, nieoczywiste jest to, co się dzieje w Chinach. Znaczy niektóre elementy tego, które pozwalają myśleć, że łajdactwo, to właśnie łajdactwo, wcielanie w życie przemyślanego, obliczonego na dziesiątki lat planu, również dotyczy Chin. Bo proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą. Ostatnimi czasy, nie wiem, ile to było tygodni temu, 3, 4, 28 ambasadorów Unii Europejskiej w Pekinie, pamiętacie Państwo tę historię, podpisało list protestacyjny przeciwko jedwabnemu szlakowi. A w chińskich mediach praktycznie rzecz biorąc nie zająknięto się na ten temat. Natomiast to, że tam się nie zająknięto, to nie oznacza, że władza nie zaczęła myśleć może trochę innymi kategoriami niż do tej pory, szczególnie w kwestii 16+1. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że ci ambasadorzy wyrazili ubolewanie, między innymi oczywiście, z powodu nierównomierności. Czyli Chińczycy mogą inwestować, mogą robić interesy w Europie, a Europejczycy nie mogą robić interesów w Chinach. Oczywiście to, co w tej chwili powiedziałem, jest jakimś paranoicznym kretyństwem, jakimś skandalem i kłamstwem, ale tak jest. Oni, państwa Europy, państwa Unii Europejskiej, tak właśnie myślą tymi kategoriami. To oczywiście nic, że Volkswagen na przykład, a gigantyczne wręcz interesy robi w Chinach, ma kilkadziesiąt fabryk, i robi teraz kolejną do produkcji samochodu elektrycznego. To absolutnie nic. Absolutnie nic, że wszystkie niemieckie firmy są zakotwiczone w Chinach i robią gigantyczne interesy. Gigantyczne. To nic. A bardzo ważne natomiast dla tych łajdaków zza Odry jest to, znaczy dla wszystkich tych ambasadorów 28 państw, w tym polskiego, jest to, że to jest za mało. To po prostu jest za mało. To, że Chiny nie mogą kupować i cuda się dzieją na zachodzie Europy, żeby mogły kupić jakieś polskie, francuskie, niemieckie, angielskie czy inne firmy, cuda się dzieją wtedy, to jest nic. Najistotniejsze jest to, że ci zachodniacy, znaczy ci Europejczycy, łącznie z tak zwanymi Polakami, chcą jeszcze więcej, chcą jeszcze więcej, chcą jeszcze więcej. Oczywiście Polacy tu są kwiatkiem do kożucha, bo co to Polacy mogą. Mili Państwo, słowem chcę też to powiedzieć, że istnieje ogromny nacisk polityczny, również polityczny, nie tylko gospodarczy, ale polityczny nacisk, bo gospodarczy to jest zablokowanie inwestycji chińskich, czy w ogóle zablokowanie umowy inwestycyjnej między Unią Europejską a Chinami. To jest nacisk gospodarczy i nacisk polityczny na Chiny, aby otworzył się jeszcze bardziej, aby można było je jeszcze bardziej eksploatować, aby właśnie tutaj to, co powiedział Rabinowicz, aby można było doprowadzić do degradacji wreszcie Chin, aby można było zacząć je niszczyć, aby można było wrócić do polityki, którą prowadziły mocarstwa zachodnie przez 150 lat tego okresu chińskiego wyzysku, znaczy wyzysku Chińczyków przez Francję, przez Wielką Brytanię, przez Niemcy, przez Stany Zjednoczone i tak dalej. Włochy, tak, włoskie wojska też tam były. Proszę Państwa, to jest jeden element. Element bardzo szeroki. Ale ja go widzę. To jest taka perspektywa bardzo szeroka, polityczno-gospodarcza, ale ja ją widzę. Drugim takim elementem, który ja również widzę, który jest, może być nawet niezauważalny, bo to jest robione oczywiście pod kątem, pod hasłem modernizacji. To na przykład właśnie kultura i oświata. Przede wszystkim oświata. No ale kultura też. Chodzi o to, żeby wyzuć Chińczyków z chińskości. Żeby Chińczykom odechciało się chińskości. Był taki okres. O tym się nie mówi. To się skrzętnie wkłada pod dywan, wrzuca pod dywan, chowa pod dywan, ale niejaki Sun Yat-sen, ten wspaniały ojciec Chin nowoczesnych, miał pomysły pod tytułem odciąć się całkowicie od chińskiej kultury, zlikwidować chińskie znaki, przyjąć alfabet ten łaciński, który mamy. Tak, który my mamy, Chińczycy, gdyby ludzie jego pokroju udało im się, to byśmy w tej chwili nie, to Chińczycy nie mieliby swojego alfabetu. Pisaliby tak jak my, tymi samymi znakami. I byliby odcięci od własnej kultury. Proszę Państwa, więc to jest ten element, który pozwala myśleć o tym, że to jest, że źródła niszczenia Chin są poza Chinami. Bo Sun Yat-sen odbywał swoją edukację w Japonii, która to z kolei Japonia w owym czasie, koniec XIX wieku, początek XX, była pod przemożnym wpływem Anglików. Skąd ja to wiem? Ano proszę Państwa, ja to wiem między innymi, że nie mówię o historii, między innymi zobaczcie, jak jest ruch samochodowy w Japonii, to się przekonacie, pod jakim olbrzymim wpływem Japończycy byli. Więc tutaj słowem te prakorzenie niszczenia Chin są na zachodzie Europy. Zawsze dochodzimy do tego samego. Prakorzenie niszczenia Chin są na zachodzie Europy. To jest Anglia, Francja głównie. W tej chwili jeszcze jest Stany Zjednoczone. Nie w tej chwili, nie od dzisiaj. I teraz jeszcze wracam do nauki. Otóż ostatnio Państwu mówiłem o tym, że ubolewałem nad tym, co Ministerstwo Oświaty wymyśliło, chińskie Ministerstwo Oświaty wymyśliło a propos uczenia się dzieci, że trzeba zmniejszyć dzieciom nacisk na naukę, że trzeba zmniejszyć ilość godzin, że trzeba ulżyć biednym dzieciom. Proszę Państwa, w Polsce ci łajdacy związani z obozem komunistycznym, postkomunistycznym, liberalnym, doprowadzili w ciągu jednego życia, mojego życia, do tego, że w czasach stalinowskich ja i moi rówieśnicy mieliśmy wspaniałych nauczycieli, wspaniałe programy, oczywiście zainfekowane tym gównem komunistycznym, ale to były nieporównywalne programy z tym, co jest w tej chwili. Nieporównywalnie lepsze programy. Myśmy się uczyli. Nas uczono. Od nas wymagano. W tej chwili to jest jedno wielkie gówno, przepraszam, polska nauka, oświata, to jest jedno wielkie gówno. Czy nie o to chodzi? Czy nie o to samo chodzi w Chinach? Czy nie chodzi o to, żeby zniszczyć młodzież chińską, zniszczyć chińskie dzieci? Czy nie o to chodzi zachodniakom, żeby doprowadzić do zniszczenia, wynarodowienia, wykastrowania Chińczyków z ich własnej kultury, z ich własnej tożsamości? Żeby byli głupcami? Im więksi głupcy, tym lepiej, bo łatwiej nimi rządzić? Przecież ten, wracam znowu do tego Rabinowicza, przecież on mówi o tym samym, jeśli chodzi o Ukrainę. Ja mówię o tym samym, jeśli chodzi o Polskę. I nagle okazuje się, że w Chinach to samo. Mamy z tym samym łajdactwem i gównem do czynienia. Niszczeniem narodów, wynaradawianiem całych narodów poprzez modernizację nauki, nauczania dzieciaczku. Rozumiecie? Rozumiecie? No jak nie rozumiecie, to nic nie prawda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.